Mówi Paryż RFI, niedziela 24 dzień lutego 2008 roku. Witają Państwa Sylwia Gips, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Marek Brzeziński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu tygodników francuskich, magazynu europejskiego, polecamy Państwa uwadze magazyn z cyklu Polska we Francji oraz magazyn poświęcony piosence francuskiej. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Prezydent wymyślał obywatela. Paryż huczy z powodu zachowania Nicolas Sarkoziego na salonie rolniczym. Przyszły prezydent oraz minister spraw zagranicznych Rosji przylatują w poniedziałek do Belgradu. Wysłannik chińskiego rządu przyleciał do Sudanu. Fidel Castro zastąpi Raul Castro. Decyzja kubańskiego parlamentu bez niespodzianek. Stany Zjednoczone przestrzegają Turcję przed eskalacją działań w Kurdystanie irackim. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy otworzył w sobotę 45. salon rolniczy w stolicy Francji i zaproponował wpisanie kuchni francuskiej do rejestru Światowego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO, o czym Państwa informowaliśmy. Okazuje się jednak, sprawa wybuchła w nocy z soboty na niedzielę, że wizycie prezydenta Francji w salonie rolniczym towarzyszył skandal, który został sfilmowany, a film umieściła w niedzielę rano strona internetowa dziennika Le Parisien, czyli Paryżanina. Od chwili umieszczenia owego materiału wideo w internecie stronę Paryżanina odwiedziły setki tysięcy internautów. Kamery utrwaliły następującą scenę. Prezydent Sarkozy ściska ręce wizytującym w salonie. W pewnym momencie mężczyzna w beżowej marynarce odwraca się gwałtownie od prezydenta, nie chce mu podać ręki i mówi: nie dotykaj mnie, bo się pobrudzę. Na co prezydent Nicolas Sarkozy, nie przestając się uśmiechać, odpowiada: spadaj więc, spadaj złamany. I tutaj przez skromność nie powiem słowa, które prezydent wymienił. Po francusku brzmi to tak: Castois, Castois alors, pauvre con. Pierwszy sekretarz francuskiej partii socjalistycznej, François Hollande, nie posiadał się z oburzenia. W telewizji Canal Plus Hollande oświadczył, że, cytuję, prezydent Francji nie potrafi wypełnić swoich obowiązków. Mówi Paryż RFI. Dmitrij Miedwiediew, pewny następca Putina na stanowisku prezydenta Rosji, oraz rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow przylecą w poniedziałek do Belgradu, by spotkać się z prezydentem Serbii Borysem Tadiciem oraz z premierem Wojsławem Kosztunicą i przeprowadzić z nimi rozmowę o sytuacji na Bałkanach w tydzień po ogłoszeniu przez Kosowo niepodległości. Wedle rzecznika rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wizyta przyszłego prezydenta Rosji i ministra spraw zagranicznych tego kraju w Belgradzie potrwa, cytuję, około 5 godzin. Przypomnijmy, że prezydent Putin, który pozostanie na tym stanowisku jeszcze tydzień, a następnie obejmie urząd premiera Rosji, oświadczył, że decyzja Stanów Zjednoczonych oraz większości krajów Unii Europejskiej o uznaniu niepodległości Kosowa stanowi straszliwy precedens, to cytat, który da się we znaki, to znowu cytat, Zachodowi i spowoduje nieobliczalne skutki. Serbska prasa entuzjastycznie wita Rosjan. Przyjeżdżają sojusznicy, taki tytuł nosi artykuł na pierwszej stronie belgradzkich Wieczernych Nowości. Dziennikarze tego pisma nie posiadają się z zachwytu z powodu zagranicznej polityki Rosji. Moskwa wyraziła co prawda ubolewanie z powodu podpalenia zachodnich ambasad w Belgradzie, ale jednocześnie obarczyła odpowiedzialnością za te zajścia Stany Zjednoczone i większość państw Unii Europejskiej. Warto dodać, że podczas 5-godzinnej wizyty w Belgradzie rosyjski Gazprom przejmie 51% udziałów w serbskim przedsiębiorstwie gazowym. Prezydent Serbii, premier Serbii Wojsław Kosztunica wezwał w niedzielę Stany Zjednoczone, by zezwoliły na powrót do status quo sprzed jednostronnego ogłoszenia niepodległości przez Kosowo, czyli do uznania, że Serbia nadal sprawuje kontrolę nad tą prowincją. Premier Serbii powiedział, że Stany Zjednoczone powinny zezwolić Radzie Bezpieczeństwa ONZ na potwierdzenie ważności uchwały nr 1244. Uchwała, na którą powołuje się Kosztunica, gwarantuje integralność Serbii, w skład której wchodzi Kosowo. Premier Serbii dodał, że, cytat, w przeciwnym razie kryzys podstaw, na których opiera się światowe bezpieczeństwo, będzie się pogłębiał. Koniec cytatu. W Atenach odbyła się w niedzielę manifestacja grecko-serbska przeciwko ogłoszeniu niepodległości Kosowa. W manifestacji uczestniczyło 200 Serbów mieszkających w Grecji oraz m.in. członkowie greckiej neonazistowskiej organizacji Czerwona Jutrzenka. W sobotę przeciwko ogłoszeniu niepodległości Kosowa manifestowało w Atenach ponad 1000 greckich komunistów. Grecja, należąca do Unii Europejskiej, nie uznała niepodległości Kosowa. 3000 Serbów według policji, 8000 według organizatorów zgromadziło się w niedzielę przed Pałacem Narodu w Genewie, by zaprotestować przeciwko ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo. Serbscy manifestanci zawiesili na Pałacu Narodów portret Władimira Putina z podpisem „Władimir, dziękujemy”. Na znak wdzięczności za odmowę uznania przez prezydenta Rosji niepodległości Kosowa. W sobotę ponad 1000 Serbów manifestowało w Curichu. Mówi Paryż RFI. Liu Guojin, specjalny wysłannik rządu chińskiego, przybył do Sudanu. Oświadczył on, że Pekin jest gotowy przyczynić się do zakończenia konfliktu w Darfurze. Chiny dołożą wszelkich starań, by konflikt w Darfurze dobiegł końca. Chiny zamierzają ściśle współpracować z Organizacją Narodów Zjednoczonych, z Unią Afrykańską oraz Unią Europejską w tej kwestii, powiedział wysłannik rządu chińskiego. Przypomnijmy, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska oskarżają Chiny o wspieranie sudańskich rebeliantów.
W Hawanie rozpoczęła się sesja Zgromadzenia Narodowego, podczas której wybrany ma zostać następca Fidela Castro na stanowisku przewodniczącego Rady Państwa, co odpowiada funkcji prezydenta. Nie ulega raczej wątpliwości, iż zostanie nim Raúl Castro, młodszy brat Fidela, od 19 miesięcy sprawujący de facto władzę na Kubie. 81-letni lider Máximo oznajmił we wtorek, iż z uwagi na swój stan zdrowia nie będzie się już ubiegał o tytuł najwyższego wodza w państwie ani w armii. Nie zrezygnuje co prawda całkiem z pociągania zza kulis za sznureczki, gdyż zachować chce nadal funkcje ideologiczne jako pierwszy sekretarz partii komunistycznej, lecz jak zapowiedział, walczyć będzie odtąd piórem, pisząc jedynie słuszne teksty. Fidel Castro, nie opuszczający od półtora roku swego szpitalnego apartamentu, przesłał szacownemu zgromadzeniu zalakowaną kopertę z nazwiskiem kandydata na następcę, na którego oddaje swój głos. Jeśli w kopercie jest ktoś inny niż Raúl, całą tę wiadomość wyrzucić proszę na śmietnik historii. 76-letni Raúl Castro uchodzi za nieporównanie bardziej pragmatycznego od swego starszego brata, aczkolwiek nie zawsze ów przymiotnik był zapewne odpowiedni. Niemal od początku rewolucji znacznie bardziej był proradziecki od Fidela i to na nim głównie spoczywa odpowiedzialność za przyspieszoną sowietyzację Kuby oraz uzależnienie jej od radzieckiej gospodarki. W ostatnich latach okazał wszelako zaskakujący zmysł realizmu, starając się zainicjować coś w rodzaju kubańskiego NEP-u poprzez zalegalizowanie prywatnego obrotu żywnością i kontrolowanej wymiany dolarowej. Reformatorskie nadzieje zaryły jednak szybko nosem w piachu i sytuacja gospodarcza wyspy jest dziś katastrofalna. Administracja prezydenta Busha, która skwitowała Raúla z lekka wzgardliwym przydomkiem Fidel Light, wzywa dziś reżim w Hawanie głosem sekretarz stanu Condoleezza Rice do wszczęcia procesu pokojowych przemian demokratycznych, a na dobry początek do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Trudno powiedzieć, czy Fidel Light, który zazwyczaj cięższą miał rękę od starszego brata i ma na sumieniu niezliczone egzekucje, gotów będzie tych dobrych rad posłuchać. W wywiadzie dla RFI kubański pisarz i dziennikarz Jacobo Machover, żyjący od 40 lat we Francji, stwierdza niedwuznacznie, iż odmowa uznania tej sukcesji i tego reżimu jest elementarnym obowiązkiem demokratycznej ingerencji.
Mówi Paryż RFI. Dowódca kurdyjskich separatystów z PKK wezwał w niedzielę żyjących w Turcji Kurdów do powstania i walki z władzami w ramach protestu w związku z masowaną ofensywą armii tureckiej w północnym Iraku, o czym poinformowała agencja Firat, sympatyzująca z partią pracujących Kurdystanu. Przypomnijmy, że w piątek 10 tysięcy żołnierzy tureckich wkroczyło do irackiego Kurdystanu w celu pacyfikacji obozów partyzantów PKK. Wojsko twierdzi, że zabito już 79 kurdyjskich rebeliantów. Tymczasem PKK podaje, że śmierć poniosło 22 tureckich żołnierzy i nie ma żadnych ofiar po ich stronie. Zweryfikowanie danych obu stron jest praktycznie niemożliwe, ponieważ walki toczą się w górach, w trudnym terenie i przy bardzo złej pogodzie. W Turcji panuje okropny mróz. Rząd iracki wezwał Turcję do jak najszybszego wycofania swoich wojsk z terytorium Iraku. Mówi Pary Szerefi, w dwóch zamachach na szyickich pielgrzymów, które nastąpiły w Iraku, w odstępie tylko kilku godzin zginęło co najmniej 28 osób. Zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w grupie pielgrzymów, zabijając co najmniej 25 osób i raniąc co najmniej 45 osób. Do zamachu doszło w Iskandrii na południe od Bagdadu. Atak ten nastąpił w kilka godzin po zamachu w Bagdadzie, gdzie, jak podała policja, od miny podłożonej na ulicy i strzałów snajpera zginęło 3 pielgrzymów, a rannych zostało co najmniej 37 osób. Do Kerbali przybywa kilka milionów szyickich pielgrzymów w związku z obchodami związanymi z zakończeniem 40-dniowej żałoby po święcie Aszura. Dowódca policji w Kerbali, generał Raad Shakir, powiedział dziennikarzom, między innymi dziennikarzowi AFP, że w tym roku z okazji święta Aszura zastosowano wzmożone środki bezpieczeństwa. Po raz pierwszy wprowadzono w celu chronienia pielgrzymów czołgi oraz pojazdy opancerzone. Nad ich bezpieczeństwem czuwa również ponad 40 tysięcy policjantów i żołnierzy. Mówi Pary Szerefi, zapraszamy na przegląd tygodników. Marek Brzeziński.
Tygodniki kosztują od 3 do 3,5 euro. Za 25 kg ziemniaków na paryskich przedmieściach trzeba zapłacić 2,75 euro. Drogo, jeśli chodzi o tygodniki, nie o ziemniaki, których zresztą za taką cenę w ekskluzywnej 16. dzielnicy Paryża nie kupisz, bo tam na perach albo na grulach, jak powiadają poznaniacy i górale, w ogóle cen żadnych nie wywieszają, bo i tak je kupują. Wybierając tygodnik, przeciętny zjadacz bagietki kieruje się dwoma głównymi motywami. Po pierwsze swoim ulubionym tytułem, najczęściej związanym z jego czy jej poglądami publicznymi, po drugie z wymową tytułu. Do jakiego stopnia odwołuje się on do naszych czytelniczych zainteresowań? Zatem zerknijmy na tytułowe strony gazet francuskich. L'Express pisze o francuskich masonach i pociąganych przez nich sznurkach władzy. Nie kryjący swoich prawicowych sympatii, chociaż niekoniecznie wspierający prezydenta Nicolas Sarkozy'ego, tygodnik Le Point analizuje machinę SS, czyli zasady, na jakich funkcjonowały fabryki śmierci Hitlera. Przepis na wybory do władz miejskich to tytuł dodatku do lewicowego Le Nouvel Observateur, który przygląda się dyplomom wyższych uczelni spośród tych, które mają największe szanse na rynku pracy. Wspólne tematy to Pakistan i niepodległe Kosowo, a dodatek sportowy L'Equipe pisze o Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Zwycięstwo za wszelką cenę. Le Point w kontekście Kosowa pisze, że jest to niepodległość pod specjalnym nadzorem, rzecz jasna nadzorem z zewnątrz. Le Nouvel Observateur jest zdania, że Kosowo stoi w obliczu niepodległości będącej pułapką. Wreszcie L'Express pyta o rachunek, jaki trzeba będzie zapłacić za niepodległość. Francuski tygodnik nazywa Kosowo Watykanem Serbii. Chyba coś dziennikarze z L'Express są na bakier z historią. Widocznie nie czytali Europy Davisa, bo wtedy wiedzieliby, czym było Kosowo w dziejach Serbii. Klęską, w popiołach której odradzała się serbska tożsamość narodowa. Ale to już jest komentarz czytającego francuskie tygodniki. L'Express sili się na porównanie Kosowa do Watykanu ze względu na ogromną liczbę znajdujących się tutaj średniowiecznych monasterów prawosławnych. Wiele z nich można znaleźć na liście zabytków UNESCO. Z kolei tutejsi Albańczycy na ten moment czekali bardzo długo, od 1878 roku, kiedy to odezwały się pierwsze głosy domagające się zjednoczenia ziem zamieszkałych przez Albańczyków. Serbowie z Mitrowicy, którzy w tej części Kosowa stanowią większość, też nie zapominają o historii, przypominając, że nie po to przez wieki cierpieli pod jarzmem tureckim, by teraz znaleźć się pod butem Albańczyków. Fakt, że część państw europejskich uznała niepodległość Kosowa, Serbowie uważają za zdradę. Jeden z pytanych o to miejscowych w odpowiedzi postawił retoryczne pytanie, co by też Francuzi powiedzieli, gdyby im zburzono katedrę Notre Dame i w to miejsce postawiono meczet. L'Express jest zdania, że Unia Europejska przegrała w tym miejscu naszego kontynentu po raz drugi. W 1990 roku nie była w stanie zająć jednoznacznego, a co najważniejsze, wspólnego stanowiska wobec rozpadu byłej Jugosławii. Teraz w niemal 20 lat później sytuacja się powtórzyła. Różnice są tak poważne, że ministrowie spraw zagranicznych postanowili, że każdy kraj zajmie w sprawie Kosowa indywidualne stanowisko. Tym samym okazało się, że w ważnych sprawach wypracowanie wspólnej polityki jest niemożliwe. Każda sroczka swój ogonek chwali, każda się o swój ogonek boi. Cypr, żeby turecka część wyspy nie poszła śladem Kosowa. Hiszpania z obawą patrzy na katalończyków i Basków. Podobne lęki nie pozwalają spać władzom w Atenach, Bratysławie i Bukareszcie. Dla nich wszystkich proklamacja niepodległości nie ma podstaw prawnych. Niestety konkluzja jest dla Unii niewesoła. W najbliższej przyszłości trzeba sobie wybić z głowy wspólną politykę zagraniczną. Także o kosztach, tyle że psychologicznych, piszą tygodniki w kontekście pomysłu prezydenta Nicolas Sarkozy'ego, aby francuskie dziesięciolatki uczyły się biografii jednego z 11 tysięcy dzieci żydowskich, które zginęły w hitlerowskich obozach zagłady. Autor artykułu redakcyjnego w tygodniku Le Point, Clotenberg, nie zostawia na tym pomyśle suchej nitki. Oczywiście, że pamięć o tak straszliwym wydarzeniu nie powinna pokryć się kurzem zapomnienia, ale najpierw należy francuskie dzieci nauczyć czytać i pisać, bo z tym jest bardzo kiepsko. To powinna usprawnić reforma nauczania w szkole podstawowej. A potem należy się wziąć za wyjaśnianie dzieciom, co to był szoach, ale należy to czynić posługując się rozumem, a nie emocjami, poprzez duchowe przyzwolenie, a nie za pomocą łez. Historia jest panoramą budowaną krok po kroku, dzięki datom, mapom, przewodnikom, a nie bieganiem jak po wesołym miasteczku, czy zwiedzaniem pokoju grozy. Proponowany przez prezydenta Sarkozy'ego sposób nie jest najlepszym w walce z antysemizmem. To tylko jedna sprawa z bogatego wachlarza zagadnień związanych z polityką i propozycjami prezydenta Piątej Republiki. Clotenberg na łamach bądź co bądź prawicowego pisma przyznaje, że prezydentura Sarkozy'ego to nie jest spacerek ani czas do odpoczynku dla jego rodaków. Rozmiary jego ambicji, rozbuchana wyobraźnia, zaangażowanie się w sprawy publiczne, jego wszędobylstwo i uzależnienie od problemów prywatnych, to wszystko sprawia, że w głowie się kręci. Express uważa, że sprawy zabrnęły jeszcze dalej i wcale nie wyglądają najlepiej, jeśli chodzi o działanie prezydenta. Tygodnik daje temu wyraz, pisząc o fiasku Supermana, jak nazywa Sarkozy'ego, jeśli chodzi o realizację hojnie deklarowanych obietnic dotyczących ratowania miejsc zatrudnienia w wielkich firmach, jak i samych koncernów. I tutaj następuje lista przemysłowych kolosów, jak się okazało, na glinianych nogach. A skoro o kolosach mowa, to wróćmy jeszcze do tematu zaanonsowanego na początku – Chin. Do tematu chińskiego Igrzysk Olimpijskich i nowego ich oblicza i Chin, i Igrzysk. Do tej pory w kontekście tej imprezy pisano o sporcie, o zanieczyszczeniu środowiska, o łamaniu praw człowieka, a niekiedy i niedźwiedzia, jako że misie są tutaj hodowane po to, aby im obcinać łapy stanowiące ogromny przysmak chińskich koneserów. Czy zatem ideały olimpijskie nie kłócą się ze światem wartości komunistycznej wersji państwa środka do takiego stopnia, że tam akurat olimpiady nie powinno się organizować? I okazuje się, że to nie wszystko. Dodatek sportowy do L'Équipe pisze o jeszcze innym obliczu chińskich igrzysk, których wynik już został rozstrzygnięty, zanim się jeszcze rozpoczęły. Nie chodzi o nieludzki wysiłek, jaki pozwolił na budowę stadionów, hal i pływalni, co w końcu dziwić nie można, bo przecież w końcu jedyny widziany z kosmosu obiekt wybudowany przez człowieka to wielki mur. Chodzi o coś, co gazeta określa mianem fabryki mistrzów. Jako żywo przypomina to czasy Związku Radzieckiego i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Młodszych słuchaczy naszej audycji i czytelników naszej witryny internetowej, którzy dzięki Bogu nie wiedzą, o czym mowa, bo im żaden politycznie poprawnie czy lewacko myślący nauczyciel akademicki nie zrobił wody z mózgu, odesłać trzeba do podręczników historii. To tam w Związku Radzieckim i w NRD sport był elementem przekazu skierowanego do całego świata, że oto proszę popatrzeć, komunizm to tężyzna, to rekordy, to herosi bieżni, pływalni i boisk. O tym, że NRD-owscy czy radzieccy sportowcy brali środki dopingujące, że płacili ogromną cenę zmieniając płeć i stosując różnego rodzaju w owym czasie dostępne oszustwa biologiczne i farmaceutyczne, wiedziały władze MKOL-u, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i jego wszechpotężny szef Juan Antonio Samaranch. Teraz sytuacja w chińskiej kuźni herosów jest podobna. Jesteśmy armią, więc ćwiczymy jak żołnierze, cytuję jedną z wypowiedzi chińskich olimpijczyków francuski tygodnik. To wstrząsający reportaż godny osobnego potraktowania w całości, gdy termin olimpiady w Pekinie się zbliży. Poprzestajmy na kilku przypadkach. Oto sześciolatki poddawane wielogodzinnym treningom, bo tylko w ten sposób można trafić do kadry komunistycznych Chin. Dla chińskich przywódców słowo przyjemność jest zakazane w odniesieniu do sportowców, stwierdza francuski tygodnik. Odechciewa się oglądania igrzysk po pekińsku, nawet kaczka po pekińsku przestała smakować.
Magazyn Europejski. Sylwia Gibbs.
Parlament Europejski poparł olbrzymią większością głosów traktat reformujący Unię Europejską. Głosowanie odbyło się w środę 20 lutego. 525 eurodeputowanych głosowało za, 115 przeciw, 29 wstrzymało się od głosu. O głosowaniu, o problemie ratyfikacji traktatu i o spornej kwestii pozostania Wielkiej Brytanii i Polski poza zasięgiem Karty Praw Podstawowych mówi polska europosłanka Genowefa Grabowska, członkini Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim.
Parlament Europejski wszystkie tego typu okoliczności, jak przyjęcie nowych traktatów, musi zadekretować, powiedzmy, czyli musi wyrazić swoją opinię. Jest to w wielu przypadkach opinia wiążąca. W tym przypadku oczywiście wiążącą nie jest, bo traktat jest dziełem państw i to państwa będą decydowały o jego przyjęciu, ale opinia parlamentu i wynik, dzisiejsze głosowanie jest także dla państw wskazówką, w jakim kierunku należy iść i pokazuje, że jest pełna wola na scenie europejskiej do przyjęcia tego dokumentu. Do tej pory traktat przyjęło 5 państw, znamy te państwa. Trzeba nam jeszcze 22 ratyfikacji, aby wszedł w życie, więc w tym momencie opinia idąca z parlamentu, wynik dzisiejszego głosowania jasno wskazują, że także Parlament Europejski, wielki orędownik tego traktatu, sugeruje, by ratyfikacje następowały i wzywa, by ratyfikacje następowały możliwie szybko i by były to zawsze pozytywne rezultaty.
Czy parlament spodziewa się jakichś trudności w takim czy innym państwie?
Są kłopoty, ponieważ jest mało czasu na ratyfikację. Normalnie przyjęcie umowy międzynarodowej trwa nawet kilka lat, ponieważ parlamenty poszczególnych państw ratyfikują lub referenda przeprowadzane w poszczególnych państwach trwają bardzo długo. W tym przypadku chodzi nam o przyspieszenie całego procesu. Chodzi o to, żeby już w styczniu 2009 roku, a najpóźniej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które będą w czerwcu 2009 roku, ten dokument wszedł w życie. Zatem mamy rok na przyjęcie tego traktatu i apelujemy o to, aby nie organizować, jeśli nie ma takiej wyraźnej potrzeby, referendów w państwach członkowskich, ponieważ są to procedury nie tylko kosztochłonne, ale i czasochłonne. Więc tam, gdzie to jest możliwe, gdzie konstytucje nie wymagają takich referendów, oczekujemy przyjęcia tego traktatu w drodze parlamentarnej. Wyjątkiem jest Irlandia, która z mocy swojej konstytucji przewiduje konieczność zorganizowania referendum. Więc wiemy, że w Irlandii referendum będzie, natomiast w innych państwach, na przykład w Portugalii, która wahała się dość długo, czy referendum przyjąć, czy nie, takiej procedury nie będzie. Po prostu wypowiedzą się demokratycznie wybrani przedstawiciele całego narodu i zrobią to szybciej, a przede wszystkim taniej, co też ma znaczenie.
Według jednego z sondaży tylko 1/4 mieszkańców Irlandii zabierze w referendum powiedzieć tak. Czy parlament się jakoś ustosunkował do tej sytuacji? Na przykład irlandzcy europosłowie zajęli jakieś stanowisko?
Jak zwykle rozbieżne, w zależności od tego, w jakiej grupie są, czy należą do eurosceptyków, to wtedy mówią nie, ale mówili nie i konstytucji europejskiej, czy też należą, ja nazywam, do europejskich racjonalistów, którzy wiedzą, że trzeba iść razem, żeby osiągnąć więcej. I wtedy mówią traktatowi lizbońskiemu tak. Ja myślę, że we wszystkich państwach Unii Europejskiej wiedza o dokumencie tak trudnym jak traktat, który reformuje wewnętrzne procedury Unii Europejskiej, jej instytucje, który po prostu jest dokumentem dla prawnika trudnym, że wiedza o tym dokumencie jest niewielka. Dlatego my nie możemy naszych obywateli obciążać koniecznością czytania złożonego wielkiego dokumentu. Powinniśmy im przedstawić najważniejsze tezy tego dokumentu albo wprost zapytać, czy chcą żyć w Europie sprawniej zarządzanej, efektywniejszej, bezpieczniejszej, przyjaźniejszej człowiekowi i obywatelowi, czy też chcą, tak jak do tej pory, w procedurach trudnych mieć kłopoty z osiągnięciem takich celów, jakie Unia Europejska sobie stawia. A cel jest niebagatelny. Świat idzie do przodu, mamy takie bardzo dynamiczne gospodarki Indii, Chin. Nikt nie będzie czekał na Europę. Jeżeli sami się nie skonsolidujemy i nie będziemy działali wspólnie, to po prostu zostaniemy w tyle. Wyprzedzą nas te wschodzące rynki, jak chodzi o ekonomię, a nasze wartości, z których tak jesteśmy dumni, no będziemy mogli podziwiać tylko w książkach. Więc jest to dla nas, dla Europy, sprawa wspólnego frontu, mądrego zarządzania naszym kontynentem, jeśli chcemy odgrywać na arenie międzynarodowej jakąkolwiek rolę. Nikt nie będzie tego mógł uczynić sam, ani Wielka Brytania, ani Niemcy, ani Francja. To są państwa, które i wszystkie państwa pojedynczo Unii Europejskiej takiej mocy nie mają, bo czasy dla solistów w Europie minęły. Teraz jest czas na grę zespołową także w świecie. I myślę, że traktat lizboński taką podstawę do działań zespołowych znakomitą nam daje. Trzeba po prostu skorzystać z tej okazji.
Dowiedzieliśmy się w tym tygodniu o nowej inicjatywie, o apelu do Rady i do prezydencji słoweńskiej o przygotowanie mechanizmu ułatwionego powrotu Polsce oraz być może Wielkiej Brytanii do Karty Praw Podstawowych. Czy pani poseł mogłaby skomentować ten apel?
Tak, ja apeluję już od kilku tygodni, od momentu właściwie, kiedy z bólem dowiedziałam się, że Polska nie wycofa się z 7 protokołu, który nie daje Polakom możliwości cieszenia się przywilejami i prawami zapisanymi w Karcie Praw Podstawowych. Wtedy uważałam, że trzeba tę sprawę wyraźnie postawić, ponieważ jeśli my jesteśmy poza kartą, to późniejsze jej przyjęcie spowoduje potrzebę znów ratyfikowania tego naszego powrotu przez wszystkie pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dlatego ja apeluję, aby uczynić taki powrót łatwiejszym, aby nie trzeba było uruchamiać tej skomplikowanej procedury prawniczej, tej ponownej ratyfikacji dla naszego późniejszego tak dla karty. I stąd apel kierowany zarówno do Rady Unii Europejskiej, jak i do prezydencji słoweńskiej, a później francuskiej, która w drugiej połowie tego roku będzie nadal sprawę ratyfikacji traktatu lizbońskiego monitorowała, aby spróbowały się zastanowić, czy taką procedurę jeszcze można wprowadzić w fazie przyjmowania traktatu. Apeluję też o to i w Polsce, gdzie w tej chwili przygotowuje się projekt ustawy ratyfikacyjnej, żeby tam wpisać również swego rodzaju pod adresem Unii taką ofertę, że kiedy pojawią się sprzyjające okoliczności polityczne, my chcemy powrócić do grona tych państw, które dały swoim obywatelom prawa w Karcie Praw Podstawowych.
Czy to jest inicjatywa prywatna, to znaczy indywidualna pani poseł, czy inni europosłowie się do niej dołączyli?
No myśmy, to jest przede wszystkim inicjatywa wynikająca z oceny procedur prawniczych związanych z ratyfikacją. Inni posłowie widzą także ten problem, przy czym wszyscy uważają i ja też patrząc na to bliżej tak uważam, że no najważniejsza jest ratyfikacja tego traktatu i to jest cel numer jeden. Natomiast sprawa Polski jest sprawą indywidualną. Przecież to nie Unii Europejskiej zależy, żeby Polska dołączyła do Karty Praw Podstawowych, bo przecież na tym, na niestosowaniu karty w Polsce tracą Polacy, a nie cała Unia Europejska. Więc to jest w naszym interesie. Inni mogą nam to ułatwić, po prostu przyjąć nas do tej wielkiej europejskiej rodziny, gdzie prawa człowieka tej nowej generacji, takiej jak zapisano w Karcie Praw Podstawowych, są respektowane. To jest nasz polski interes, by polscy obywatele mogli z tych praw korzystać. Ubolewam, że właśnie powody polityczne związane jeszcze z naszą sprzed wyborów pozycją Polski w Unii Europejskiej i z naszą niechęcią do przyjęcia Karty Praw Podstawowych, że one tkwią nadal i że nowy rząd nie bardzo formalnie umie sobie z tym poradzić, więc dla świętego spokoju po prostu uważa, że najpierw trzeba traktat ratyfikować, a co będzie z kartą, to się zobaczy później. Trochę mi się to nie podoba jako obywatelowi Polski, bo chciałabym, żeby niemal 40 milionów Polaków miało takie same prawa jak większość obywateli Unii Europejskiej, jak prawie wszyscy, tylko Polacy i tylko Brytyjczycy tych praw płynących z karty nie będą mieli.
Słyszeli Państwo rozmowę z Genowefą Grabowską, polską eurodeputowaną i prawnikiem, członkinią Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim. Francja była piątym krajem członkowskim Unii Europejskiej, które ratyfikowało traktat lizboński i pierwszym, które uznało niepodległość nowego europejskiego państwa Kosowa. Oto pierwsza reakcja francuskiego ministra spraw zagranicznych Bernarda Kouchnera.
Życzę szczęścia mieszkańcom Kosowa i życzę szczęścia moim przyjaciołom Serbom. Myślę, że nie trzeba dramatyzować. Nie uważajmy tego wydarzenia za cios, rozdarcie, rozbiór. To jest wyraz opinii ludów, które mogą się znowu połączyć w Unii Europejskiej. Zobaczymy. Myślę, że to jest trudny początek niezależnego istnienia Kosowarów, ale jest to także dla Serbów, zwłaszcza dla młodzieży serbskiej, początek drogi prowadzącej do Unii Europejskiej. Myślę, że nie było innego rozwiązania. Wszystko jest lepsze od wojny.
Słyszeli Państwo pierwszą reakcję francuskiego ministra spraw zagranicznych Bernarda Kouchnera na proklamowanie niepodległości Kosowa.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Gryo to już trzecia płyta Thomasa Pithiot, to dziecko francuskich przedmieść, łagodnie, ale stanowczo wypowiadające się przeciwko globalizacji i niesprawiedliwości. Wychowany w departamencie Saint-Saint-Denis, tak, to tam, gdzie często zbuntowana młodzież podpala samochody, od najmłodszych lat przyzwyczajony był do wielokulturowości, do różnych kolorów skóry, różnej kuchni, języków i tradycji. Jego rodzice, jak sam opowiada, bardzo popierali kulturową otwartość, nic więc dziwnego, że i syna do niej zachęcali. On sam najwyraźniej tę wielokulturowość też lubi, bo nadal mieszka w departamencie Saint-Saint-Denis. Zresztą jego piosenki pełne są ciepłych uczuć dla ubogich mieszkańców ubogich, kolorowych dzielnic i pełne nieukrywanej niechęci dla bogatych burżujów, którzy gardzą maluczkimi.
Moi je connais toutes les rues de Paris. Mes deux parents étaient taxis. Sur les faubourgs de la capitale. J'ai tout capitaux tout petit. Et depuis tout petit, moi je connais toutes les rues de Paname. Mon père faisait voyager les dames et les messieurs aussi parfois. On choisit pas toujours dans ce métier-là. Un jour ma mère m'a dit bonhomme, je vais t'apprendre à reconnaître un con. Tu vois ce furieux qui klaxonne. Le pauvre piéton. Et ça, ça l'énervait. C'était marrant quand par hasard il se croisait gare Saint-Lazare. Pour 15 secondes des évolés. Et l'autre con toujours de klaxonner. Et ça les énervait. Moi je connais toutes les rues de Paris. Mes deux parents étaient taxis. Sur les faubourgs de la capitale. J'ai tout capitaux tout petit. Je me souviens de ces deux bourgeoises qui avaient fait pleurer maman. une humiliation sournoise dans ce bel arrondissement. J'ai compris que la charité des riches et que leur pourboire sans regard n'ont pas le respect ni le sourire d'un ménil montant d'un rochechouart. Gare Montparnasse, vous devinerez pas qui j'ai chargé. Eh ben le gros y trône, les repas de famille s'animaient, on déchaînait les polémiques, et au dessert quelqu'un tranchait. T'avais raison, la rue de la liberté, elle est à sens unique, moi je connais toutes les rues de Paris. Mes deux parents étaient taxis sur les faubourgs de la capitale. J'ai tout capitaux tout petit, et depuis tout petit, moi je connais toutes les rues de Paname. Voyager les dames et les messieurs aussi parfois. On choisit pas toujours dans ce métier-là.
Trzecia płyta Thomasa Pithiot jest wynikiem jego podróży na Czarny Ląd. Niektóre teksty napisane są w języku Wolof, oficjalnym języku Senegalu. Teksty opowiadają o sprawach i mieszkańcach Afryki. Artysta jest jeszcze młodym człowiekiem, ma ledwie przekroczoną trzydziestkę. Po raz pierwszy pojechał do Afryki, kiedy miał 25 lat, ale od najmłodszych lat znał jej kulturę i mieszkańców. Może nie w tej najbogatszej wersji, bo przez pryzmat swojej dzielnicy zamieszkałej w ogromnym stopniu przez afrykańskich imigrantów. Ndar, słowa i muzyka Thomas Pithiot.
Bunyau ndar
bunyo ndar
ngir nopalu
ngir ngir
ngir
ngir
nopalu
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 nopalu lulo
lu
lu ngir nopalu Toukidjel fleuve Sénégal
Toukidjel fleuve Sénégal
Toukidjel
Toukidjel
djel fleuve Sénégal depuis la Sénégal.
Miami, Toukidjel, fleuve Sénégal, Djoké Sen Sani Bafi.
Thomas Pitio studiował nauki polityczne na uniwersytecie, bo jak sam twierdzi, chciał zdobyć jak największą wiedzę o systemie, któremu się przeciwstawia, czyli o systemie konsumpcyjnym i konformistycznym. Trzeba walczyć o to, żeby społeczeństwa się zmieniły. I to mnie cieszy. Znaczy, że młodzież się nie zmieniła. Nie składa się tylko z jednostek znudzonych, zblazowanych, które albo marzą o spokojnej karierze urzędniczej i jak najwcześniejszej emeryturze, albo w ramach buntu potrafią co najwyżej podpalić samochód. A Thomas Pitio zaprasza do wspólnej walki o dobro i szczęście ludzkości i do wspólnej zabawy.
Planer au-dessus du monde en empruntant tous les vents et puis les courants sans péage découvrant 800 paysages planer les bras ouverts comme pour le saut de l'ange enfin brasser du vent sans que cela dérange. Avec les yeux ouverts, en affûtant ses serres d'aigle, emporter les bergers pervers, épargner les moutons espiègles, dans le désert d'Icare, décidant du décor. La nuit comme un condor, et lorsque les condors. Saluer en voisin, mes petites sœurs les planètes, planter fièrement dans l'atmosphère, de jolis drapeaux sans frontières, se prendre pour Narcisse et au-dessus des mers, large miroir d'écume, parvenir à s'y plaire. Un jour voler sans kérosène, disparaître alors en tempête, sans le moindre regret, sans haine, avec les honneurs du rêveur kamikaze, avec les adieux du rêveur kamikaze, avec les adieux du rêveur kamikaze. Avec les adieux du rêveur kamikaze.
Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Mam przyjemność gościć w studiu panią Dorotę Hondzyńską, psychomotorykę, bo chyba nie ma żeńskiego odpowiednika dla określenia kobiet zajmujących się tą dziedziną, mało znaną dla laików. Leonardo da Vinci podobno powiedział kiedyś: jeśli chcesz poznać swego sąsiada, spójrz na sposób, w jaki posługuje się swoim ciałem. Czy to jest dobre motto do rozmowy o psychomotoryce łączącej psychikę z cielesnością?
Odpowiem na pierwsze pytanie. Tak, mój przyjaciel używa żartobliwego określenia psychomotorynka, ale chyba trudno by było o rozpowszechnienie tej nazwy. Pozostańmy więc przy psychomotoryku. Psychomotoryka rzeczywiście jest to holistyczna koncepcja rozwoju człowieka, spojrzenie integrujące motorykę, psychikę i sferę emocjonalną, co daje możliwość całościowej percepcji człowieka. W swoich założeniach psychomotoryka jest niekończącym się procesem, w którym te wszystkie sfery współdziałają. Jako terapia ma na celu profilaktykę lub leczenie zmian czy opóźnień w rozwoju psychoruchowym pacjentów od narodzin do wieku starszego.
Podstawy psychomotoryki zostały stworzone właśnie tutaj, we Francji, prawda?
Tak, i sięgają XVIII wieku, wyszły z koncepcji l'abbé de l'épée, a rozwinięte zostały przez Jean-Marc Itard, specjalista, który zresztą zajmował się dzikim dzieckiem, Wiktorem. Stosowana była najpierw z powodzeniem u dzieci z mikrouszkodzeniem mózgu. Dzieci te mają problemy z praksjami, czyli z planowaniem motorycznym ruchów, koncentracją uwagi, wrażliwością na dotyk, nad aktywnością ruchową.
Nad wrażliwością?
Nad wrażliwością czuciową, ale też nad aktywnością ruchową.
W jakich przypadkach się stosuje terapię psychomotoryczną i na czym ona właściwie polega?
Seanse psychomotoryki proponuje się w przypadku zaburzeń, tak jak mówiłam, rozwoju psychoruchowego, zaburzeń orientacji w czasie, w przestrzeni, zaburzeniach grafomotorycznych, osobowości, deficytów sensorycznych, depresji, a także zaburzeń obrazu ciała, na przykład w anoreksji. Na czym to polega? Psychomotorycy pracują w przeróżnych placówkach zdrowia, ale też w żłobkach, przedszkolach, szkołach. Często w prywatnych gabinetach. Zaczyna się w sumie pracę od ewaluacji, obserwacji psychomotorycznej, która pozwala ukierunkować formę terapii. Seanse odbywają się dwa razy w tygodniu, około 45 minut, zawsze w tym samym miejscu, z tą samą osobą i są wprowadzone zasady terapii analitycznej dotyczącej terapeutów, to znaczy zachowanie sekretu medycznego, ciągłe kształcenie i superwizja.
Wiem, że terapię psychomotoryczną można stosować w wodzie, na koniu, używając sztuki. Kto wybiera metodę? To zależy od pacjenta czy od leczącej osoby?
Każdy terapeuta właściwie stosuje inne mediatory, takie, które najbardziej przemawiają do niego samego, gdyż ktoś, kto nie lubi kontaktu z wodą na przykład, nie będzie dobrze się czuł w tym elemencie z pacjentem autystycznym. Terapeuta psychomotoryczny ma okazję w czasie swych studiów doświadczać swojego ciała w różnych sytuacjach, w różnych warsztatach ekspresywności ciała, relaksacji, rytmu i powoli jakby wybiera swoją formę terapii, w której najlepiej się czuje.
Mówiła pani o pacjentach autystycznych, czyli terapia jest stosowana dosyć szeroko, nie tylko dzieci i młodzież mające problemy, ale również poważne przypadki, w sensie autystyczne, mogą być traktowane tą terapią?
Tak, jak najbardziej, jest to wręcz wskazane, to znaczy zaburzenia sensomotoryczne, które ujawniają się bardzo wcześnie u dzieci autystycznych, zanim pojawią się problemy w komunikacji, zaburzenia te stanowią bardzo ważny element diagnozy wczesnej i wiemy obecnie, że że wczesna diagnoza i odpowiednie podejście do tych dzieci od strony psychomotorycznej, ale też oczywiście psychoterapeutycznej, może łagodzić objawy autyzmu.
Ostatnio prezydent Francji, przedstawiając plan walki z chorobą Alzheimera, wymienił też psychomotoryków. Czyli zastosowanie terapii jest naprawdę bardzo szerokie. W wielu przypadkach dla pacjentów w różnym wieku, tak?
Tak, i rzeczywiście geriatria i gerontologia stają się powoli terenem coraz częstszej interwencji psychomotoryków we Francji. Psychomotoryków można spotkać w domach opieki, w szpitalach, w domach starców. Psychomotorycy proponują pracę z ciałem, zwiększającą jakby poczucie bezpieczeństwa starszej osoby. Często szczególnie widoczne jest to w stosunku do osób starszych, które cierpią na zespoły poupadkowe, nie tylko choroby Alzheimera, ale zespoły poupadkowe. I w tych sytuacjach zapomina się o podłożu psychicznym upadku. Starsza osoba, kiedy upada, trzeba sobie zadać pytanie, czy nie jest to jakby pierwsza oznaka załamania psychicznego. I oczywiście formy terapii funkcjonalnej, czyli fizjoterapii, są bardzo ważne. Natomiast nie należy zapominać też o sferze psychicznej.
Skąd pani zainteresowanie psychomotoryką?
Moje zainteresowanie jest wieloczynnikowe jakby. Na pewno jest związane z jakimiś podświadomymi wyborami. Jest to pytanie, które każdy musi sobie zadać, wybierając jakiś zawód. Natomiast pracując przez 2 lata z ludźmi upośledzonymi w ośrodku Arka, Jean Vanier, pod Paryżem, zorientowałam się, jak bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa w ciele u osób chorych umysłowo, które w bardzo wczesnym wieku zostały albo odrzucone, albo źle pielęgnowane.
Co to jest ta organizacja ARKA? Proszę nam szybciutko powiedzieć.
To jest wspólnota, która została założona przez Jean Vanier, kanadyjskiego filozofa, można powiedzieć, i która jest takim w sumie ośrodkiem życia dla osób upośledzonych, które nie mogą na stałe być u swoich rodzin.
Upośledzonych fizycznie?
Fizycznie i umysłowo. Jest to jakby takie miejsce życia, to znaczy nie jest to instytucja, z której te osoby wychodzą w którymś momencie, tylko po prostu żyją tam do końca życia i jest to jakby zorganizowane na zasadzie wspólnoty.
Ma pani za sobą wieloletnią praktykę, ale jest też pani wykładowcą. Pierwszym wykładowcą psychomotoryki na polskiej uczelni. Proszę nam powiedzieć, jak się zrodził pomysł utworzenia wydziału, który powstał bodajże w 2000 roku na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Więc muszę tutaj zastrzec jedną rzecz, że nie jestem pierwszym wykładowcą. Jestem pierwszym wykładowcą w języku polskim. Zaczęłam tę współpracę z uczelnią w 1998 roku. Kiedy odpowiedziałam na zaproszenie mojego dawnego wykładowcy z Paryża, pani de Lubersac, która jako pierwsza wprowadziła elementy psychomotoryki i terapii z koniem. Trochę później, ponieważ uczelnia rzeczywiście bardzo prosiła ją o rozwinięcie tego tematu, zaprosiła mnie do tej współpracy. Niestety nie udało nam się jeszcze utworzyć wydziału psychomotoryki. Psychomotoryka funkcjonuje w formie zajęć fakultatywnych, obowiązkowych na 4. roku, a fakultatywnych na 5. roku fizjoterapii w Uniwersytecie we Wrocławiu.
A jak się układa współpraca polsko-francuska w tej dziedzinie? Jest wymiana studentów?
Bardzo pomyślnie. Wraz z powstaniem programu Erasmus Socrates ta wymiana jest łatwiejsza i studenci i wykładowcy z Wrocławia i z Paryża mogą i korzystają z tej wymiany naukowej. Obecnie na przykład w Instytucie Psychomotoryki w Paryżu przebywa doktor fizjoterapii pani Anna Konieczna, która zajmuje się właśnie we Wrocławiu wprowadzaniem tych elementów psychomotoryki do programu studiów fizjoterapii.
Czy podejście jest mniej więcej jednakowe w Polsce i we Francji do tematu?
Nie bardzo, ponieważ we Francji jest to naprawdę terapia, są to studia. Natomiast w Polsce tymi elementami psychomotorycznymi zajmują się głównie terapeuci zajęciowi, terapeuci integracji sensorycznej. I w Polsce psychomotoryka jest dotychczas działem psychologii.
Jeszcze jedno, może nieco prowokacyjne pytanie. Czy psychomotoryka nie jest jednym z modnych prądów, które nie wytrzymują próby czasu, jak na przykład psychoanalityka często jest teraz krytykowana we Francji?
Nie, myślę, że jest to jakby terapia ponadczasowa, ponieważ nie ma żadnych zasad, znaczy będzie zawsze trwała, ponieważ psychomotoryka jest procesem. Natomiast dobrze jest czasami dokonać krytyki, której dokonano w stosunku do psychoanalizy, bo każda metoda myślenia może w pewnym momencie stać się ideologią. Psychoanaliza rzeczywiście cieszy się coraz mniejszym powodzeniem w krajach anglosaksońskich i na północy Europy. Natomiast w krajach latynowskich jest jeszcze prestiżowo traktowana. Nie jest panaceum na wszystkie dolegliwości, natomiast psychomotoryka, która też nie jest panaceum, może być stosowana w bardzo szerokim wachlarzu zaburzeń i w wielu dziedzinach.
Ale czy można psychomotorykę stosować u ludzi niechorych?
Oczywiście.
Zajmujących się sportem na przykład?
Tak, oczywiście. Może to być po prostu praca z ciałem, praca, która zwiększa na przykład poczucie propriocepcji swojej własnej i która pomaga sportowcom w osiągnięciu lepszych wyników w innym sporcie.
Czyli dziedzina, przed którą otwiera się wiele możliwości.
Szczególnie w Polsce. Są różne też psychomotoryki wprowadzone przez specjalistów z Belgii i z Niemiec, ale mają zupełnie inne podstawy i nie funkcjonują jako terapia.
Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję.
RFI. Radio France Internationale.
J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue.
W naszej audycji dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.